Marcin Starzec.
Jak mówi koordynatorka zespołu Monika Misiorowska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, problem dotyczy niedźwiedzi, które nauczyły się korzystać z łatwo dostępnego pożywienia.
Niedźwiedzie słabsze mogą przemieszczać się bardziej na obrzeża lasu, no a tam znajdują łatwo dostępne pożywienie w postaci kompostowników, zwierząt hodowlanych.
Zespół nie podejmuje interwencji siłowych, takich jak płoszenie, bo mimo zapowiedzi Ministerstwa Klimatu i Środowiska nie ma do tego uprawnień.
Natomiast, no cóż, możemy działać prewencyjnie i to robimy.
Tak więc efektem półrocznej pracy jest m.in. usunięcie koszy na śmieci przy szlakach w 11 nadleśnictwach oraz akcje edukacyjne. Zgłoszenia szkód wyrządzanych przez niedźwiedzie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska trafiają jednak nadal, nawet po kilkanaście w ciągu miesiąca. Marcin Starzec, TOG FM.
Organizatorzy nadchodzących zimowych Igrzysk Olimpijskich zapewniają, że to będzie rekordowa impreza. Wydarzenie rozpoczyna się 6 lutego, a we Włoszech trwa już sztafeta z ogniem olimpijskim z udziałem tysięcy osób. Wiemy już też, że nasi olimpijczycy znów będą mieli miejsce, gdzie będą mogli podczas igrzysk spotkać się z kibicami. Dom Polski w Paryżu był wystawnym pałacykiem. Casa Polonia we Włoszech będzie domem na kółkach. Ta nietypowa innowacja wiąże się też z tym, że rozmaite obiekty sportowe, które będą gościć igrzyska, dzieli czasem kilkaset kilometrów. Michał Waszkiewicz.
To rzeczywiście pomysł nietypowy. Przede wszystkim jednak tańszy, bo Dom Polski w Paryżu jako miejsce spotkań kibiców z olimpijczykami się sprawdził. Natomiast te 12 milionów złotych, które PKOL zapłacił, uznano jednak za grubą przesadę. Teraz Dom Polski, a raczej Casa Polonia będzie skromniejszy, ale za to mobilny, mówi prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz.
Będzie dwupoziomowy i będzie się rozkładał, więc myślę, że to jest coś innowacyjnego, coś innego. Tego nikt nigdy nie miał.
Pomysł jest odważny, ale sensowny. Idea miejsca, w którym kibice mogą się spotkać ze sportowcami, jest bardzo dobra. Natomiast między Mediolanem i Cortiną jest ponad 400 kilometrów, więc trudno było wybrać jedno miejsce pasujące wszystkim.
Będzie w trzech miejscach: Livigno, Mediolan, Predazzo. Mam nadzieję, że nie zaproszy nas. Drogi będą dobrze przejezdne.
PKOL nie zdradził, ile będzie kosztował mobilny Dom Polski. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
Organizatorzy igrzysk we Włoszech zdecydowali, że zawody będą rozgrywane w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo tak, by wykorzystać przede wszystkim istniejące obiekty sportowe po modernizacji oraz dostosowaniu do obecnych wymagań, zamiast budować nowe. Idzie ocieplenie w ciągu dnia powyżej zera, w północnej połowie Polski, w południowej od minus 2 do zera. W wielu regionach na południu i w centrum także marznąca mrzawka, która może powodować gołoleć.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
Patrycja Wanat, dzień dobry. To jest specjalne wydanie magazynu filmowego Do Zobaczenia, specjalne, w którym będziemy podsumowywać rok 2025 w świecie filmu, filmu polskiego, filmu zagranicznego, ale w ogóle porozmawiamy trochę o trendach, a w studiu, proszę Państwa, kwiat krytyki filmowej Polski, wspaniali krytycy, krytyczki filmowe. Daria Sienkiewicz, dzień dobry.
Dzień dobry.
Jakub Popielecki, dzień dobry.
Dzień dobry.
Maciej Satora, dzień dobry.
Cześć, dzień dobry.
Jakub Popielecki, czyli filmweb.pl, oczywiście dobrze znany z naszej anteny. Maciej, ty też również, prawda, na Filmwebie piszesz. Daria również, możecie znaleźć jej teksty również na Filmwebie, ale również w wielu innych miejscach, jak również Kanal Plus. Tak? Tak? Coś chcecie dodać jeszcze? Do...
Takie zebranie trochę filmowe.
Możemy wymienić, gdzie każdy z nas pisze.
No nie, aż tyle czasu nie mamy, więc myślę, że Państwo spokojnie znajdziecie twórczość naszych wspaniałych gości. No a ja chciałabym zacząć naszą rozmowę, no w sumie od takiej optymistycznej wiadomości, że wygląda na to, że jednak odbijamy się od tej zapaści, jeśli chodzi o frekwencję w kinach, z którą mieliśmy do czynienia podczas pandemii oraz kilka lat po pandemii. Ten rok był w kinach nieco lepszy. Szacują, tutaj są takie szacunki, że o 18% lepszy niż w zeszłym roku, ale to jest wciąż 20 kilka procent gorzej niż przed pandemią, no bo oczywiście zmieniły nam się dość mocno nawyki oglądania filmów, coraz więcej oglądamy w domach, na platformach internetowych, ta konkurencja jest dużo, dużo większa, więc chodzimy do kin albo na przykład na jakieś hity, albo jakieś wyjątkowe wydarzenia, ale mam wrażenie, że na festiwalach filmowych jest trochę lepiej, że trochę więcej ludzi faktycznie wróciło do tego zbiorowego oglądania filmów. Czy, no to mówią liczby, a jakie są wasze odczucia?
Także sądząc po liczbach, ja widzę tutaj dwa trendy. Pierwszy trend jest taki, że żeby dużo ludzi przyszło na film, to musi to być film dla dzieci. bo chyba Lilo i Stitch w wersji aktorska oraz Zwierzogród 2 to są takie topowe filmy, jeśli chodzi o box office tego roku, i światowy, i polski również, jeśli się nie mylę. No, dzieci, to jest jeden klucz. Drugi, okazuje się, że raz, że nazwisko Smarzowskiego wciąż dużo chyba robi, a dwa, no, w połączeniu z tematem, to już w ogóle się przekłada. Chociaż to chyba nie tylko Smarzowski był jedynym takim polskim filmem, na który się chodził. Generalnie w
no
Polsce...
Teściowie też.
Teściowie też.
Prawda? Tak, właśnie. Tak.
Też trochę tam numerów zrobili youtuberzy, nie? Frizzy Verso, chociaż to chyba nie przebiło jakichś milionów. To się...
Ale staramy się rozmawiać o dobrych filmach.
To była też taka, myślę, konkretna zbiorowość widzów. Raczej trudno ją tak... Nie brałabym tego do statystyk aż tak.
Po prostu mi się przypomniało, że też był taki film. Nie widziałem go zresztą, mówię o Frizzie i Verso. Ale no, to jest takie podsumowanie, które mam. Jeszcze możemy się zastanawiać nad zagranicznymi hitami. Tutaj trochę widać taką zmianę paradygmatu, nazwę to poważnie.
Trudne słowa.
Tak, bo dotychczas dominowały filmy superbohaterskie, filmy oparte na komiksach. W tym roku jakoś gorzej, jeśli o to chodzi. Marvel miał 3 filmy, żaden z nich nie był hitem. DC próbuje tutaj coś zrobić nowego, Superman się pojawił, się sprzedał jakoś tam, nieźle, ale nie jakoś super dobrze. Natomiast wchodzi nowe pokolenie z nowymi tekstami kultury, czyli z grami wideo, które powoli zaczynają podbijać Hollywood, i myślę tu przede wszystkim o filmie Minecraft.
Tak.
Ja wiem, że mieliśmy rozmawiać o dobrych filmach, natomiast Minecraft to jest film ciekawy, tak mi się wydaje. To jest film ciekawy nie tylko ze względu na to, że zarobił dużo pieniędzy, ale też ciekawy pod względem, jeszcze raz, ciekawy pod względem tego, co wywołał na publiczności, bo to są te słynne opowieści o ludziach, którzy krzyczeli do ekranu, rzucali popcornem i tak dalej, więc jest to jakiś nowy...
Zjawisko.
Nowy sposób reagowania z ekranem być może. Ale ten sam film ma taki w sobie pozytywny entuzjazm, powiedziałbym, więc nie jest to aż tak szkodliwe zjawisko. Poza tym potrzebujemy takich filmów kobył, które ciągną całą tę branżę.
Oczywiście.
Żeby mogły powstawać też mniejsze filmy.
To jest tylko jedna mała dygresja i zaraz wam oddam głos. Ostatnio rozmawiałam z jednym zagranicznym reżyserem, który powiedział, że jak ktoś prosi go o opinię na temat filmu, a on jednak jakoś nie do końca mu podszedł, to zawsze może powiedzieć it's something. To myślę, że o Minecraft możemy właśnie tak powiedzieć.
Zgadza się.
It's something.
Mi się wydaje, że jesteśmy w takim momencie, w którym kino jako przestrzeń oglądania filmu musi się trochę na nowo wymyślić i faktycznie od kilku lat, przynajmniej w Polsce, gdzie mogę to obserwować, na nowo się wymyśla. Od kilku lat obserwujemy rosnącą popularność pokazów klasyki, zremasterowanej klasyki na dużym ekranie, która przyciąga no, niesamowite ilości widzów. To jest trend, który rozpoczęły oczywiście kina studyjne, ale przeszczepiono go też na grunt multiplexów i Cinema City, i Multikino, i Helios regularnie takie pokazy organizują. I to jest dla mnie na przykład jedno z najważniejszych wspomnień filmowych tego roku, czyli godzina 16 w jakiś wtorek, 4-godzinny Lawrence Zarabi i pełna sala młodych ludzi, niezwykle podekscytowana tym, co zaraz zobaczy. Sam nie wierzyłem, że to jest w ogóle możliwe. W realiach 2025 roku, streamingu, przebodźcowania tego, że wszyscy po prostu sięgają po rozrywkę w tej najprostszej możliwej formie. No a jednak klasyka coraz bardziej się rozpycha w repertuarze i wydaje mi się, że najbliższe lato to będzie tylko więcej tej klasyki, no i więcej zainteresowania, czy to mniejszych, czy większych kin, żeby tą klasykę pokazywać.
Super. Tak, bardzo to jest ciekawe. Faktycznie nie pomyślałam o tym, ale właśnie z czego to wynika? Znaczy szukamy czego? Jakiejś takiej prostoty? Czy idziemy ze skrajności w skrajność, że właśnie z jednej strony gry komputerowe Minecraft, który jest totalnie absurdalny i bez sensu, ale no, jakoś go oglądamy, idziemy na niego do kina, a z drugiej strony właśnie klasyczne dłużyzny, które no, teoretycznie oglądać się nie powinny. Daria.
Ja mam takie wrażenie, że dzisiejszy widz chce ponosić coraz mniejsze ryzyko, dlatego woli pójść na film, który już wie, że zgarnął ileś tam Oscarów, że jest ulubiony film jego mamy, cioci, że to jest jakaś klasyka, bo coraz mniej chcemy tracić czas po prostu na jakieś złe filmy, bo i tak już tracimy czas, nie wiem, na oglądanie rolek i robienie jakichś głupich rzeczy w internecie. A z drugiej strony Minecraft, wydaje mi się, że też jest dowód na to, że widzowie lubią, jak te media się po prostu przenikają, niezależnie jakie. I nie wiem, Barbie też jednak była trochę fuzją nie wiem, produktu tak sklepowego z filmem. Minecraft jest fuzją gry z kinem i To chyba jest jakaś taka nadzieja na to, a wydaje mi się, że komiks i superbohaterowie i film to już trochę się znudziło.
Z jednej strony chyba to, o czym właśnie mówi Daria, a z drugiej strony też jakiś taki eventowy charakter samego oglądania filmów, to znaczy właśnie rosnąca popularność streamingów i to, że no niemal każdy, kto jest jako tako zainteresowany kinem, chociaż jeden streaming opłaca, wpływa na to, że do kina nie idzie się już tylko po to, żeby zobaczyć film. Uważam nawet, że dla wielu osób jest to drugorzędne. Ważniejsze jest całe doświadczenie tego, żeby ze swoją ukochaną, z rodziną, wybrać się do kina, zasiąść w tych fotelach, w końcu zobaczyć coś na tym wielkim ekranie właśnie z grupą ludzi. To też widać mocno na festiwalach filmowych, gdzie przede wszystkim ten właśnie aspekt wspólnotowości tego, jak te filmy potrafią rezonować
albo
na całe sale.
Premiery, prawda? Że na festiwalu możemy obejrzeć coś przed kinową premierą kilka miesięcy wcześniej.
Ale jest coś takiego, że oferta platform streamingowych nie jest aż tak bogata, jeśli chodzi o klasykę kina, nie? Właśnie. A tutaj dochodzi do tego przemiana pokoleniowa, że te filmy, które wydaje nam się, że wszyscy już widzieli, typu, nie wiem, Amadeusz i Lot nad kukułczym gniazdem i Pulp Fiction i, nie wiem, Zagubiona autostrada, że wszyscy to widzieli, więc po co iść na to do kina? No ale są całe nowe pokolenia ludzi, którzy tych filmów nie widzieli właśnie. I to jest też dla nich. No przecież to nie tylko chodzi o festiwale, jakieś pokazy okazyjne. Tutaj się w Polsce pojawiają ostatnio dystrybutorzy, firmy dystrybutorskie, które się specjalizują właśnie w wyprowadzaniu klasyki kina do kin. No i w związku z tym, kiedy podsumowujemy ten rok w polskich kinach, jeśli by przyjąć kryterium dystrybucyjne, oceniamy tylko to, co można było obejrzeć w tym roku w polskich kinach, to najlepsze filmy, jakie można było w tym roku obejrzeć w polskich kinach, to Blue Velvet, Lot nad kukułczym gniazdem, Amadeusz, Czas Apokalipsy, już.
Ale najlepsze oczywiście, jeśli chodzi o tę ocenę filmoznawczą, tak, jakości dzieła filmowego, tak?
Ale tutaj wszyscy są zadowoleni, dystrybutorzy też, no bo to jest w sposób bardzo dobry pomysł na biznes, a przy okazji dobry pomysł na łączenie właśnie pokoleń razem w kinie.
No cieszą, tak, ale wrzucę jedną uwagę do tego, czy faktycznie wszyscy się z tego cieszą, no bo z drugiej strony my już nieraz mówiliśmy w tym studiu, że jest nadprodukcja filmów i że już to jest po prostu nie do wytrzymania. Widzieliśmy to na przykład w listopadzie w kinach, kiedy co piątek do dystrybucji wchodziło no kilkanaście czasami w tym 5-6 takich naprawdę głośnych i takich, no, które faktycznie trzeba było zobaczyć w kinie. A tutaj dochodzą jeszcze kolejne filmy, kolejna konkurencja. Jak to wszystko ogarnąć?
Słuchać krytyków filmowych.
Co to jest za rada? No dobrze, to słuchajcie, bo dotknęliśmy kilku... Daria, tylko przerwałam ci. Chcesz coś dodać do tego?
Ja w sumie chciałam coś dodać jeszcze do Smarzowskiego, a to już było parę minut temu, tylko chciałam powiedzieć, że to było dla mnie pozytywne zaskoczenie, chociaż może nie aż takie zaskoczenie, może to było coś, co już czułam wewnątrz, że Polacy po prostu bardzo lubią oglądać kino takie społeczne i zaangażowane i oglądać siebie na ekranie, w sensie chłonąć jakąś taką refleksję na temat nas Polaków. Przynajmniej ja to też bardzo lubię i widać, że to działa. Zwłaszcza, że temat jest bardzo wrażliwy, bardzo ważny. Często mówi się, że jest to temat tabu, a jednak ponad 2 miliony Polaków chciały obejrzeć ten film.
No to tak, to prawda. Zresztą do polskiego kina jeszcze, słuchajcie, za chwilę wrócimy. Nie będziemy na razie rozpoczynać kolejnego wątku, ale za chwilę, za kilka minut wrócimy i już przyjrzymy się konkretnie kilku tytułom. W studiu ze mną dzisiaj krytycy filmowi Daria Sienkiewicz, Jakub Popielecki, Maciej Satora, a my słyszymy się za chwileczkę.
To jest powtórka.
Dziewczynę.
Śnieg, 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 śnieg.
światła,
no wzmianka, że zgasła,
na zdarte dwa hasła,
usłał słowa, że zasłał,
na dobre pobudki,
na gorsze ich skutki,
na puste ogródki,
na dzionek za krótki,
na wsi węgle na leśnie, na kocham cię stale śnie, na żale, że wcale i na tak dalej.
Tak dalej, tak dalej,
tak dalej,
tak dalej,
tak dalej,
śnie.
Autopromocja.
Polscy uczniowie niespecjalnie lubią szkołę. A gdyby tak spróbować to zmienić?
Biurko nauczyciela postanowiłam przestawić w zupełnie inne miejsce, na koniec sali. No i dzięki temu ten nauczyciel rzeczywiście jest między uczniami, towarzyszy, a nie jest takim kontrolującym belfrem jak za dawnych lat.
Sama pierwsza przed szkołą powiem: Guciu, dzień dobry, jak się masz? To nic jako nauczycielka nie tracę, a to jest z kolei ten ważny element klimatu.
Jak tworzyć dobry klimat w szkole? Skoro są święta, to stwórzmy sobie taką szkołę marzeń. Zapraszam na specjalne wydanie wywiadówki dzisiaj po 11:00. Krzysztof Chorwat.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Marian, a gdzie mogę kupić?
Na mediaexpert.pl.
No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
Na mediaexpert.pl.
No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
Barbara, na mediaexpert.pl.
K4. Najnowszy hatchback Kia już w salonach. Teraz dostępny w ofercie First Minute w leasingu od 102%. Kia K4. Polska premiera. Zapraszamy do dealerów na prezentacje i jazdy testowe.
Propozycja skierowana do przedsiębiorców. Obowiązuje do 31 marca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
Kia. Movement that inspires.
No, Barbara, święta, święta, a po świętach...
Czyszczenie magazynów w Media Expert.
Czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
Reklama.
To jest powtórka.
Patrycja Wanat, dzień dobry. Raz jeszcze to jest specjalne wydanie magazynu filmowego Do Zobaczenia. Specjalne, godzinne, w którym opowiadamy Państwu o tym, czy dopiero za chwilę będziemy opowiadać o tym, co nas w tym roku zachwyciło, na co chodziliśmy do kina, a co być może nas rozczarowało. Jesteśmy tutaj w gronie Daria Sienkiewicz, Jakub Popielecki oraz Maciej Satora, krytycy, krytyczki, krytyczka filmowa. Bardzo cieszę się, że jesteście ze mną. I cóż, rozmawialiśmy przed informacjami o trendach, a dzisiaj przyjrzymy się już konkretnym tytułom, ale zapytam Was jeszcze o ostatnią rzecz dotyczącą tych trendów. Czy Waszym zdaniem wejście sztucznej inteligencji to będzie jakaś rewolucja dla rynku filmowego? Czy już ją widać, czy jeszcze nie? Bo nie tak dawno temu, pewnie z 10 lat temu, mieliśmy podobną dyskusję z platformami filmowymi, streamingowymi. No właśnie, i jak to się skończyło. I to jest bardzo ciekawe, czy za 10 lat też ta rzeczywistość okaże się inna niż nasze przypuszczenia. No to dobra, czy AI, sztuczna inteligencja do kina wejdzie bardzo mocno, czy już weszła, czy to widzicie?
Niestety do kina jako budynku może wyjść dużo później niż na streaming. Wydaje mi się, że streaming jest dużo bardziej zagrożony tym, żeby po prostu korzystać z bardzo wygodnych narzędzi, które jeszcze bardziej ułatwiają produkcję kolejnych filmów, a wiemy, że dla bardzo wielu platform streamingowych to właśnie jest najważniejsze, czyli żeby te produkcje robiło się szybko, robiło się łatwo, robiło się możliwie najniższym kosztem. Wszystko to umożliwia. Jeszcze tego nie obserwujemy tak bardzo jak na rynku literackim. z dużym szokiem kilka dni temu odkryłem, że cały Amazon zawalony jest zupełnie fałszywymi, znaczy z mojej perspektywy przynajmniej, fałszywymi publikacjami właśnie napisanymi przy użyciu AI na każdy z danych tematów, czy to są poradniki, kolejne biografie znanych artystów. Ja konkretnie szukałem właśnie biografii jednego aktora i ze zdziwieniem okazało się, że nagle powstało 10 książek, na których on zupełnie nie wygląda na okładce tak, jak wygląda naprawdę, ale to nie ma większego znaczenia, bo ta książka powstała, ktoś ją kupi, będzie się dało na tym zarobić i co najważniejsze, nie trzeba było płacić autorowi, no więc ze strony wydawnictwa jest to win-win.
No wiesz, to też zależy...
Będziemy mieć jak u Quentina Dupiu reżysera.
Ja myślę, że zależy, do kogo ta sztuczna inteligencja zostanie wykorzystana, bo głośny był też w tym roku przypadek filmu Brutalista, The Brutalist, przepraszam, to pod takim tytułem weszło do polskich kin. Brutalista to jest nieformalne spolszczenie. Tam wykorzystano sztuczną inteligencję, zdaje się, do poprawienia akcentu, węgierskiego akcentu Adriana Brody'ego, jeszcze kilku innych aktorów, oraz chyba trochę w scenografii i tak dalej. No ale wydaje mi się, że to jest jeszcze prawomocne wykorzystanie, że to jest jakiś taki rodzaj kosmetyki filmowej. To nie jest tak, że Brady Corbett, czyli reżyser filmu, wpisuje w czata GPT, nakręć mi film Brutalista i to się dzieje. Wydaje mi się,
zresztą świetny film.
No
AI by tego nie wymyśliło.
Tak.
Właśnie wydaje mi się, że nie, że to jest dowód na to, że AI może się przydać po prostu jako narzędzie. Natomiast ja się zastanawiam, na ile to też nie jest efekt, na ile to nie jest kwestia przyzwyczajenia widowni do tego, co oglądamy. Bo tak sobie myślę o przykładzie na przykład z muzyki, o takim efekcie autotune, który jest nagminny i brzmi to, czy to jest coś bardzo dziwnego, ale wszyscy zaczęli tego używać, ludzie się przyzwyczajają i się zastanawiam, czy przez to, że wszystkie gwiazdy hip-hopu używają tego autotune'a, czy to powoli nie przygotowuje ludzkości na muzykę robioną przez roboty, bo czym się będzie różnił głos robota od głosu człowieka przepuszczonego przez autotune? I tak samo myślę o widowiskach zbudowanych na efektach specjalnych. Na przykład zastanawiam się, czy James Cameron, kręcąc kolejne części Avatara, które w tak dużej mierze są oparte na technologii motion capture, performance capture, efektach komputerowych i tak dalej, czy nie przyzwyczaja widzów do oglądania filmów wygenerowanych w komputerze. Jeśli widz się przyzwyczai, to nie będzie widział różnicy i nie będzie miał problemu z tym, żeby oglądać filmy stworzone w prompcie. No ale mam nadzieję, że tak się nie stanie. No ale mogę mieć tylko nadzieję.
No, myślę, że musimy po prostu o tym dużo mówić i dużo się buntować, co tak już dzieje się w tej branży. Ale no, może to jest utopijne myślenie, może nie, ale fajnie by było, gdyby póki co używano tego jako narzędzia, tak jak właśnie w Brutaliście, gdzie to też nie było tak, że AI sobie wymyśliło ten język, czy ten węgierski, po prostu to były zmiksowane kwestie aktora ze specjalistą, który mówi po węgiersku i one były razem jakoś złączone, żeby to udoskonalić. Więc nadal jest tutaj praca człowieka w tym, nadal ktoś wykonał pracę, zapłacono tej osobie. Brzmi to dobrze w miarę. No ale zobaczymy tak naprawdę. Kiedy CGI wchodziło, to chyba też były duże obawy z tym związane.
No właśnie, bo tu jest zawsze pytanie o to postawienie granicy. Znaczy, gdzie jest ta granica, a jej nie ma tak naprawdę. Ona jest bardzo płynna, ona jest niewyraźna, ona się zmienia, więc...
Może się na bieżąco.
Tak. No dobrze, słuchajcie, to w takim razie kończymy te trendy i teraz możemy rozpocząć dyskusję, dlaczego Sierra był najlepszym filmem tego roku, ile razy go widzieliśmy. Haha, to...
Ja widziałem dwa i jest to prawie mój ulubiony film tego roku, więc...
Prawie.
Ile trafiłaś?
No dobrze, to ja tylko powiem, że dla mnie to jest absolutnie numer jeden do tej pory. Ten film przeżywam, widziałam go nieraz w kinie. Za każdym razem i wciąż jestem pod jego wrażeniem. Zresztą Państwo też wiecie, bo nieraz się tym dzieliłam z słuchaczami, słuchaczkami Radia Tok FM. A u Was, jak to wyglądało?
Jestem pod wrażeniem. Radia. Tyle razy obejrzałaś, bo ja wiem, że już nigdy nie obejrzę tego filmu kolejny raz, a jednak też jest jednym z moich ulubionych tytułów tego roku. Jest to bardzo ekstremalny film, ale wydaje mi się, że może właśnie tego szukamy dzisiaj w kinie i ogólnie w życiu. I pamiętam, że byłam zszokowana na nim, targały mną emocje. To jest coś, co nie zdarza się często i jednocześnie był to dosyć niszowy tytuł, a jednak...
Ale jak on urósł, tak. Prawda?
Tak, myślę, że to może być taki film, który przez lata będzie tylko zbierał coraz większą liczbę fanów i stanie się w jakiś sposób kultowy, mam taką nadzieję.
Bo to jest ciekawe, bo to jest film, który jest niszowy nominalnie faktycznie, ale on jest też przystępny. Wydaje mi się, że tak. nie trzeba mieć magisterki z filmoznawstwa, żeby wsiąknąć w ten film, bo on ma... ma tak silną energię, tak bardzo potrafi wciągnąć i to jest też argument za tym, że jednak to kino robi różnicę. Wydaje mi się, że Sirat obejrzany na platformie streamingowej to nie byłby już Sirat do końca.
Na głośniku z telefonu komórkowego.
No tak, tak. Ja też myślałam, że więcej tego filmu nie obejrzę, ale jednak chciałam pokazać ten film moim bliskim i przyznam wam się, że podczas drugiego seansu, wiedząc, co już tam się wydarzy na tym ekranie, mogłam zwrócić uwagę na też inne kwestie w tym filmie i on jeszcze wydał mi się jeszcze bardziej doskonały. No ale dobrze, to są moje. A co jest na waszej liście? Niekoniecznie numer jeden, może to być, nie wiem, równoległa lista 10 jedynek, albo możecie to zupełnie pomieszać. Jakub, ty powiedziałeś, że prawie ulubiony. To co przebiło Sirat?
Tak, no Sirat to jest mój numer dwa, powiedzmy, gdybym miał ułożyć top 10. Film numer jeden, no nie będę szczególnie oryginalny. Przepraszam w imieniu wszystkich krytyków filmowych. Jedna bitwa po drugiej Paula Thomasa Andersona to jest film roku.
To dla mnie to jest numer dwa.
A, no widzisz, no to się zamieniliśmy ładnie. No jest coś takiego, że jak Paul Thomas Anderson kręci film, to zawsze to będzie w top 3.
No nie zawsze, ale...
Tylko u mnie. No. No i co? No to jest ciekawe, bo to jest film, w którym Paul Thomas Anderson, facet, który przez ostatnie parę filmów uwiązł w historii, tak się wydaje, kręcił filmy stylizowane na filmy z lat 70. i dziejące się w latach 70. albo jeszcze wcześniej. I teraz nagle się okazuje, że on kręci film o współczesności i to film, który tak jakby trzyma rękę na pulsie rzeczywistości w sposób absolutnie elektryczny i też paradoksalny, bo to jest ekranizacja powieści Thomasa Pynchona, która została napisana w latach 90., a opowiadała o latach 80., ale ten taki przeskok czasowy jest ciekawy, bo wydaje mi się, że Paul Thomas Anderson tutaj pokazuje, że my w pewnym sensie powtarzamy teraz to, co się działo w latach 80., ten taki konserwatywny, reganowski zwrot, ale zgodnie z tym, co powiedział Marx, tragedia powtarza się jako farsa i teraz jest to straszne, ale też trochę śmieszne i Anderson jakby wydobywa tę taką mediowość też tej sytuacji.
No i Leonardo, który...
Moim zdaniem to jest jedna z lepszych ról Leonardo DiCaprio, bo to jest taki aktor, z którym miałam taki problem, że on jest świetny oczywiście zawsze, ale on jest takim aktorem prymusem. I widać zawsze, że on sobie wymyślił, co będzie robił i on to realizuje. Natomiast tutaj to jest jakby Leonardo bez kwestionowania swoich własnych decyzji. Leonardo, który po prostu jest, potyka się, on się
niechlujny, potyka. Nie, tak, tak, zagubiony.
Po prostu bardzo dobry, gdy jest chaotyczny i tak. Nieogolony i ubrany w jakieś dresy. I...
Takie skrzyżowanie Big Lebowskiego z nie wiem z kim.
No, ale Big Lebowski to jest dobre skojarzenie.
No i to jest też ciekawy film w filmografii reżysera, który pracuje już od... lat 90., czyli od 30 lat z hakiem. No już jest żywym klasykiem, a okazuje się, że on wciąż potrafi jakby odkrywać nowe połacie swojego reżyserskiego emploi, bo to jest film, który jest zarazem dramatem o historii Stanów Zjednoczonych, zarazem slapstickową komedią, ale też filmem akcji na przykład. Jakby ten pościg samochodowy, który jest w finale tego filmu, to jest niesamowity moment. Wciąż tutaj powraca ten wątek, żeby oglądać filmy w kinie i to jest coś, co też wydaje mi się jest stworzone po to, żeby tego doświadczyć.
No to jest prawda, już wam oddaję głos, ale faktycznie ja zamykając oczy, to na przykład teraz jak o tym powiedziałeś, to od razu mam ten pościg z tą drogą, która falującą, która jest jak wstążka i która kryje się za tymi wzgórzami. No jest to po prostu genialnie zrobione i coś, co działa właśnie w kinie i tak samo jak zamykam oczy, to widzę no po prostu pustynie i góry Maroka, prawda, w Siracie, więc to są i te kolory. To faktycznie są takie rzeczy, których no, na telefonie komórkowym no, trudno byłoby to wydobyć.
Myślę, że wychodząc z tego, o czym ty powiedziałeś, ja powiem, że moim ulubionym nie filmem, a wydarzeniem albo tendencją tegorocznego kina było właśnie to, że wielu reżyserów zdecydowało się w końcu po tak wielu latach pogodzić ze współczesnością i spróbować o niej jakoś opowiedzieć. Ty mówiłeś o Paulu Thomasie Andersonie, który zrobił to pierwszy raz od dawna. Ari Aster ze swoim Eddingtonem, szeroko krytykowanym też przez wiele osób, starał się zrobić coś bardzo podobnego, tworząc jakąś taką satyrę społeczną osadzoną w rzeczywistości po-covidowej, ale tak naprawdę, mimo tego, że akcja tego filmu dzieje się kilka lat temu, no to wszystko to, co dzieje się w tym filmie, rzutuje na współczesność. Aster stara się zresztą odnaleźć jakiś taki korzeń wszystkich problemów, z którymi współcześnie się zmagamy. No i ta próba wydała mi się super, super interesująca, ale ulubionym filmem pozostaje, i to będzie taka bardzo krytyczno-filmowa oczywiście odpowiedź, pozostaje norweski film Miłość, a właściwie cała norweska trylogia Daga Johanna Haugeruda, którą mogliśmy powiedzmy w dwóch częściach oglądać w Polsce. Dwa z tych filmów Miłość i Sny o miłości w ostatnich miesiącach trafiły na ekrany kin i to
tak
też
jest na platformie internetowej.
Tak, dokładnie. I to też są bardzo współczesne opowieści, oczywiście w zupełnie inny sposób niż Eddington Ray Gostera czy Jedna bitwa po drugiej pola Thomasa Andersona. Jakieś takie historie próbujące uchwycić wrażliwość współczesnych ludzi, takie wyciszenie, poszukiwanie jakiegoś takiego emocjonalnego ciepła, którego tak wielu ludziom brakuje. Nie dziwne też, że tłem tych filmów jest Oslo, jako jakaś taka przestrzeń zupełnie odległa nam, Polakom też kulturowo, jak się okazuje, ostatecznie po tych wszystkich filmach, w którym no właśnie, między tymi wszystkimi uliczkami stolicy Norwegii zagubieni ludzie szukają ciepła i bliskości. Zupełnie niesamowite seanse. Bardzo serdecznie polecam.
Daria.
Pięknie to wybrzmiało na końcu, ale ja się zgadzam z tym, co powiedziałeś, jeśli chodzi o tą trylogię. Myślę, że to są rzadkie przykłady filmów, gdzie bardzo dużo się w nich gada, jest bardzo dużo dialogów, ale nie masz poczucia, że są przegadane. Masz wrażenie, że ci bohaterowie się słuchają. I to jest w ogóle piękne, że można rozmawiać, siebie słuchać i siebie zrozumieć. To jest coś, co powinniśmy również praktykować w życiu.
I w tej audycji.
Tak, dokładnie. Cieszę się też, że powiedziałeś o Arim Asterze dwa razy, że się starał i była to próba. Uważam, że nie poszło mu najlepiej, ale gdyby zestawić jeszcze Astera z Andersonem, trzeba dać też Lantimosa, myślę, bo Bugonia też dobrze
zniszczyła filmami. Tak.
Ja nie czuję się zawiedziona, wręcz przeciwnie. Wydaje mi się, że to jest dużo bardziej przystępny film niż chociażby Rodzaje życzliwości, które chociażby ze względu na ten długi format nie byłem się takim... No to nie jest coś oglądane z łatwością i lekkością. A Bugonia taka jest i też bardzo dużo mówi o naszych czasach. I jednocześnie no to jest w sposób dobry stary Lantimos, dużo czarnego humoru, dużo absurdu, takiej gry konwencjami. Bardzo podoba mi się to, że Emma Stone, znaczy ludzie mówią, że Emma Stone znowu jest świetna i to jest nic nowego, ale ja uważam, że ona akurat tutaj bardzo dużo pokazuje i świetnie wybrzmiewa jako niby czarny charakter, ale tak naprawdę jej postać jest bardzo ambiwalentna i też to, że z jednej strony jest szefową jakiejś potężnej korporacji, która niszczy świat. Okej, to nie jest nic nowego, korporacje niszczą świat, wiemy o tym, ale jednak kiedy Lantimos to nam pokazuje, to jakoś tak łatwo jest się z tym utożsamić. I mimo to, że czujesz, że jesteś tym małym człowiekiem w tej dużej machinie, to nie wiem, po obejrzeniu tego filmu czujesz się jakoś zrozumiany i dostrzeżony.
Czyli u ciebie też bardzo współczesna ostatecznie narracja, która stara się jakoś uchwycić nasze czasy. Mnie to cieszy, że też w polskim kinie, rzucając taki jakiś segway do dalszej części rozmowy, takie tendencje powoli da się obserwować. Nie ma duchów w Mieszkaniu na Dobre, Emmy Buchwald.
Tak, o tym za chwilę będziemy rozmawiać.
Dobra.
No dobrze, to w takim razie, skoro Maciek już tak daleko wybiegł w przyszłość, czyli do następnej części magazynu filmowego, do zobaczenia, to robimy tutaj małą przerwę. Przypominam, że to jest specjalne wydanie magazynu filmowego Do Zobaczenia, w którym podsumowujemy rok 2025 w kinie. Są ze mną w studiu Daria Sienkiewicz, Jakub Popielecki oraz Maciej Satora. Wracamy już za chwilę.
To jest powtórka.
Wyprzedaż w RTV Euro AGD. Tysiące produktów w promocji. Do 50% taniej. Suszarko-lokówka Dyson Airwrap. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. Dodatkowo tylko do środy. I tylko w sklepach stacjonarnych. Dwie raty gratis. Dla kredytu od 4000 zł. 30 raty 0%. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
No, Barbara, święta, święta, a po świętach
czyszczenie magazynów w Media Expert.
Czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład mocny odkurzacz pionowy Bosch Flexo Gen 2. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem taniej.
Reklama.
To jest powtórka.
Magazyn filmowy do zobaczenia. Patrycja Wanat, dzień dobry. Raz jeszcze to jest specjalne wydanie magazynu filmowego do zobaczenia, w którym podsumowujemy rok 2025 w kinach. Ze mną w studiu Daria Sienkiewicz, Jakub Popielecki, Maciej Satora i za chwileczkę przejdziemy do polskich filmów i jeszcze do być może jednego wątku, jeśli wystarczy nam na niego czas, ale Daria, powiedziałaś coś takiego, zanim jeszcze weszliśmy na antenę, że to w ogóle twoim zdaniem jest bardzo dobry rok w kinie i że faktycznie widziałaś dużo dobrych filmów i z przyjemnością do tego kina chodziłaś, to już teraz ja sobie dopowiedziałam, ale rozumiem, że gdzieś to się tam kryło, no to jeszcze tobie oddam głos, bo zaczęłaś opowiadać o tych swoich ulubionych tytułach.
Tak, bo wcześniej nas pytałaś trochę o zaskoczenia albo rozczarowania i dla mnie ogromnym zaskoczeniem był Springsteen Ocean Nieobnicości, bo po pierwsze znałam oczywiście Bruce'a Springsteena, ale nie powiem, że wychowałam się na jego muzyce, czy byłam jakoś bardzo związana z nim jako muzykiem, a ten film otworzył przede mną w ogóle jakieś nowe drzwi, do których wcześniej nie miałam dostępu. I z jednej strony mam też poczucie, że ten film świetnie sprawdza się jako taki klasyczny biopik, że tutaj nie musi być jakiegoś formalnego szaleństwa, jakichś, nie wiem, skoków czasowych, po prostu takiego kombinowania. Jest to po prostu opowiedziana naprawdę ze szczerego serca. Piękna historia o tworzeniu, ale również o męskiej depresji, o godzeniu się z przeszłością, o tym, że trudno jest budować jakieś relacje międzyludzkie, gdy się nie ma przepracowanych wcześniejszych rzeczy. Dużo też jest w tym filmie o terapii. By się wydawało, że to taki nowoczesny film, bo on po prostu bardzo odpowiada na te dzisiejsze nasze potrzeby, a jednak jest to prawdziwa historia, która wydarzyła się już ileś lat temu i świetnie rezonuje z nami dzisiaj. No i też Jeremy Allen White jest wybitny moim zdaniem. Czekam, aż będzie jakiś musical z nim, bo uważam, że ma ogromny talent. I porównując ten film chociażby do kompletnie nieznanego, no uważam, że to jest dużo, dużo lepsze kino, dużo bardziej angażujące i dużo bardziej trafiające w jakieś takie, nie wiem, czułe rejestry. Ja oglądałam ten film naprawdę z gulą w gardle przez cały czas i nie zdarza się to aż tak często.
Czy coś jeszcze do tych najlepszych tytułów zagranicznych na swojej liście macie? Ja tak się zastanawiałam się trochę nad tym kinem gatunkowym, o którym na przykład dużo rozmawialiśmy podczas zeszłorocznego podsumowania roku, że tego kina gatunkowego było bardzo dużo. W tym roku oczywiście, że horrory znów bardzo wysoko w box office'ach, chociaż to, nie ukrywam, to nie jest mój ulubiony akurat gatunek filmowy, aczkolwiek, no nie wiem, takie filmy jak Grzesznicy doceniam bardzo mocno. Nie wiem, czy wy coś jeszcze tak macie. Albo z tego gatunku, albo coś,
co... No, horror w tym roku bardzo mocno stoi. To już jest tendencja faktycznie, tak jak powiedziałaś, obserwowana przez ostatnie lata. Ja do tych grzeszników dodałbym jeszcze Oddają i Zniknięcia, jako takich dwóch reprezentantów, którzy faktycznie wytyczali dyskusję o horrorze w tym roku. No i oczywiście Nosferatu Roberta Eggersa, który otworzył ten rok w takim bardzo spektakularny sposób.
To prawda, tak. Komedia, Powrót nagiej broni.
To było bardzo urocze, bardzo
Islanda.
I świetnie widzieć Pamelę Anderson w trochę innej odsłonie. Widać, że jej kariera nabiera tempa na jej warunkach i to jest piękne. A Liam Neeson, to jest niesamowite, że on i świetnie odnajduje się w tych wszystkich kryminałach, już jest taką chodzącą parodią ojca, który chce odzyskać córkę, a tutaj... Jest to po prostu bardzo zabawny i bardzo uroczy i trochę ordynarny, ale taka jest konwencja i to do niego pasuje i ja byłam bardzo zadowolona z tego, jak ten film wyszedł.
Wydaje mi się, że tej nowej nagiej broni najciekawsze jest to, że ona jest nowa tylko nominalnie, że de facto to jest taka naga broń, starej nagiej broni i wydaje mi się, że to pokazuje być może jakąś potrzebę, czy jakby niedobór czegoś, nie? Że widzowie bardzo żywo chyba na ten film zareagowali, on się dobrze obejrzał, został dobrze odebrany i to też był przy okazji dobry film po prostu. I to jest ciekawe, że to nie była jakaś próba wymyślenia prochu na nowo, tylko jakby to jest konwencja, po prostu wystarczy ją powtórzyć dobrze i już.
Tak, jednocześnie ten film wchodził na ekrany polskich kin w takim momencie, w którym dało się poczuć, że jesteśmy na jakiejś fali wznoszącej, właśnie fali powrotu do wspólnego oglądania komedii, no bo i Anioł Stróż, i Skomplikowani to jest bardzo podobny czas. No i wszystkie trzy filmy radziły sobie może nie całkiem dobrze, ale gdy już na tych salach się siedziało, widać było głód widzów właśnie z tego wspólnotowego doświadczenia nie tylko kinowej komedii, ale po prostu filmu, przeżycia go razem ze sobą, śmiania się na nim wspólnie, jakieś takie właśnie festiwalowe doświadczenie przeniesione na ten grunt dystrybucji kinowej i w ostatnich latach to jednak było niemal niemożliwe. Komedia trafiała przede wszystkim na streaming, to była zabawa dla jednej, dwóch osób, które siedzą wspólnie ze sobą na kanapie. To jest dobra tendencja. Mam nadzieję, że będziemy obserwować, jak toczy się do przodu w przyszłości.
No to jest ciekawe w ogóle, słuchajcie, moim zdaniem, że jeśli miałabym patrzeć na jakieś takie trendy, no to właśnie z jednej strony to są te filmy o rewolucji, albo o końcu świata, albo o wojnie, albo jakieś takie właśnie przeciwne, no filmy, które gdzieś tam mierzą temperaturę tych napięć społecznych.
Wszystkie te filmy, przepraszam, że ci przerwałem, ale...
A jeszcze nie wiesz, jak chcę dokończyć.
Tak, ale ja myślę, że trzy filmy, o których mówiliśmy, które trzymają puls jakby czy rękę na pulsie rzeczywistości, one wykorzystują formę komediową, nie? I Bugonia, i Eddington zwłaszcza, i Anderson również, Jedna bitwa po drugiej.
Tak.
Więc ta komedia jest jakimś językiem opisu rzeczywistości.
No, to jest takie, jak jest bardzo źle, to pozostaje tylko się śmiać, no, albo płakać i śmiać.
No, serio,
i to dobrze działa w kinie.
Skoro rewolucja po prostu za rogiem i nie wiadomo, co po niej, no ale są właśnie te filmy o tych napięciach społecznych, a też z drugiej strony, tak jak powiedzieliście, właśnie wchodzą gdzieś tam te filmy, które trochę spuszczają powietrza, czyli tego też szukamy, albo właśnie to wszystko łączymy. No dobrze, to polskie kino. Czy polskie kino ma, czy miało coś nowego w tym roku nam do zaoferowania? Już zostawmy Dom Dobry Wojtka Smarzowskiego, który, tak jak już mówiliśmy, zrobił imponujący wynik w kinach i mam nadzieję, że będzie to postępowało, ale Maciej już zaczął tu mówić o Emmy Buchwald i o jakimś takim, nowym głosie? Tak możemy mówić?
Ja wplatam do tej rozmowy trochę awansem, bo ten film nie wszedł jeszcze na ekrany polskich kin. Dało się go zobaczyć na festiwalu filmowym w Gdyni. Sama Emmy Buchwald dla ludzi jakoś bardziej wkręconych w kino nie jest nazwiskiem zupełnie anonimowym. Jej krótkie metraże cieszyły się dosyć dużym szacunkiem wśród widzów festiwalowych. No i tak, zdecydowanie, jeżeli miałbym powiedzieć o jakiejś nowej tendencji, o czymś nowym w polskim kinie, to właśnie jej bardzo ciche, takie super subtelne Nie ma duchów w Mieszkaniu na Dobrych na tle takiego rozkrzyczanego jednak polskiego kina wydały się odświeżające. To jest bardzo kameralna historia czwórki rodzeństwa, gdzie każdy z nich mierzy się z własnymi małymi problemami, które oczywiście dla nich są największe na świecie. Z perspektywy widza mogą wydawać się błahe, ale Emi ma niezwykłą zdolność do wyrażania wrażliwości tych swoich bohaterów. W nich się po prostu wierzy i w relacje pomiędzy nimi się wierzy. Ja wspomniałem we wcześniejszym fragmencie rozmowy o Emi właśnie dlatego, że wydaje mi się, że ona jest niejako kontynuatorką tego całego ruchu, który reprezentuje też Haugerud, który reprezentuje Cooper Rye w filmie Taniec Młodości, które wydaje mi się, że we współczesnym kinie jest potrzeba opowiadania w takim właśnie bardzo wrażliwym duchu. To jest trochę jak moja pani profesor zawsze opowiadała o tym, że kino zawsze jest trochę za literaturą i tak jak postmodernizm do kina wszedł w jakimś takim opóźnionym trybie, tak samo New Sensibility jako jakiś taki ruch literacki właśnie w kinie się objawia. Teraz takimi super intymnymi, wrażliwymi portretami. Wydaje mi się, że to jest coś, co może definiować kino artystyczne w najbliższych latach.
Wydaje mi się, że to jest znamienne i też o czym świadczy, że mówisz o reżyserce per Emmy, a nie pani Buchwald. Nie powiedziałbyś tak o Agnieszce Holland na przykład, która nomen omen też nakręciła w tym roku nowy polski film. To jest ciekawe.
I bardzo odświeżający. Ja akurat uważam, że Franc jest naprawdę w porównaniu do innych klasycznych opowieści polskich, które dostaliśmy w tym roku. To jest jakiś film z nową formą, który ja akurat bardzo lubię ten film, dobrze mi się go oglądało.
Tak, bo z Francem jest ciekawe, że on się paruje dobrze z Chopinem z jednej strony, z Chopinem, przepraszam.
Wykrzyknik.
A z drugiej strony wykrzyknik, a z drugiej strony się paruje z taką serią powrotu w dawnych mistrzów, bo mieliśmy i nowy film, nowy film Juliusza Machulskiego,
tak.
I nowy film Władysława Pasikowskiego, i nowy film Wojtka Smarzowskiego, i nowy film Agnieszki Holland. Ja tutaj oczywiście mieszam różne pokolenia, ale to są takie nazwiska...
Uznane
nazwiska polskiego kina. I każdy z tych filmów pod pewnym względem pokazał, że ci twórcy są uwięzieni w jakimś takim swoim paradygmacie swojego języka, swojego gustu, swoich obsesji, na dobre i na złe. W przypadku Machulskiego i Pasikowskiego zdecydowanie na złe niestety i tu nie musimy więcej o tych filmach rozmawiać. Tak mi się wydaje, Vinci 2 i Zamach na papierze to są filmy, o których myślę. W przypadku Smarzowskiego wydaje mi się, że jest tu jakieś pole do rozmowy. Ja akurat nie jestem entuzjastą tego filmu.
A ja bardzo, bardzo doceniam.
I mimo wszystko wydaje mi się, że film Agnieszki Holland jest najciekawszy w tym zestawieniu. On ma oczywiście duże plusy i duże minusy naraz. W sensie plusem tego filmu jest to, że to nie jest klasyczny film biograficzny. I to jest zarazem minusem tego filmu, bo ten taki eseistyczny, modernistyczny, manifestacyjny ton, który przyjmuje Agnieszka Holland, jest bardzo intrygujący, ale dla mnie osobiście on był intrygujący mózgowo, natomiast ja emocjonalnie w tym filmie zupełnie nie potrafiłem wejść. Jak dla mnie on mógł trwać godzinę albo 5 godzin równie dobrze, natomiast jest tam cały szereg ciekawych rozpoznań, bardzo dobra główna rola, więc jest to jak najbardziej ciekawy film i pokazuje, że Agnieszka Holland wciąż jest reżyserką żywą. Ja akurat preferuję na przykład Zieloną Granicę z ostatnich filmów tej reżyserki, ale wciąż to jest forma.
Ja myślę, że ten film jest taki właśnie trochę niedostępny dla nich, których może się wydawać trochę nudny, trochę powściągliwy emocjonalnie, ale on jest trochę taki jak Franz Kafka. Ja myślę, że jemu by się ten film spodobał i podoba mi się, że Holland jednocześnie mówi o tym, że ciągle przetwarzamy jakichś wielkich mistrzów, monetyzujemy ich. Ona też to robi, a jednocześnie robi to w taki sposób, że daje to jakąś refleksję i bardzo mi się cieszę, że Kafka został potraktowany w ten sposób i to przez nią, która no jednak zna się na rzeczy. I
tak, no czuje go jakby, tak. No. A Daria, coś innego w polskim kinie dla ciebie było interesujące?
Tak, myślę o filmie Bałtyk i Gilis, filmie dokumentalnym.
No właśnie, super, że o tym mówisz, bo na koniec chciałam powiedzieć o tym, że dokumenty naprawdę sobie całkiem nieźle w kinach radziły w tym roku i dostaliśmy kilka takich dokumentów. Zaraz powiesz o Bałtyku, który też bardzo lubię i bardzo mnie zaskoczył, ale to też Listy z Wilczej, to też Dziecko z pyłu, to naprawdę Silver, to kilka takich dokumentów, które naprawdę całkiem nieźle sobie jak na dokumenty w tych kinach radziły.
Tak, i Bałtyk myślę, że łączy wasze wypowiedzi, czyli z jednej strony jest to bardzo intymny film, portret kobiety, która nie wiem, z którą można się utożsamić tak naprawdę w każdym wieku, postaci intrygującej, która ma wiele twarzy, która też nie jest ideałem i ten film też to pokazuje. Z drugiej strony mamy młode pokolenie, nowe pokolenie, co bardzo mnie cieszy. Gdy prowadziłam spotkanie z Igą właśnie w jednym z poznańskich kin, sala była oczywiście wypełniona i gdy zadałam pytanie, czy to jest może dla kilku z was pierwszy dokument, jaki widzieliście w kinie, to naprawdę ponad połowa sali, tam z 300 osób podniosło rękę. I wtedy zdałam sobie sprawę, że jest to coś wspaniałego po prostu, że cieszę się, że młodzi ludzie robią filmy i młodzi ludzie je oglądają, a jednocześnie Bałtyk jest naprawdę bardzo uniwersalny.
jakby to jest film dla mamy, babci, cioci, dla rodzeństwa i po prostu.
Czy wy coś do zjawisk jeszcze macie? Zaskoczeń, rozczarowań? Może na koniec, mamy ostatnią minutę, chcecie jakiś film zupełnie zdisować?
Żeby ponarzekać.
I ponarzekać, dokładnie.
Nie, no zdisować może nie. Ja chciałem zwrócić uwagę może na to, że przynajmniej w mojej opinii na tle ostatnich lat kondycja amerykańskiego kina trochę się osłabiła. Tego nie pokazywała obecność tych filmów na festiwalach. Bo na przykład na festiwalu w Cannes wydaje mi się, że amerykańskie tytuły szły na rekord, jeżeli chodzi o właśnie reprezentację w konkursie głównym, ale ostatecznie poza pojedynczymi tytułami, o których tu wspólnie porozmawialiśmy, prym wiodły filmy z zupełnie innych miejsc i to też pokazują ogłoszone niedawno nominacje do Złotych Globów, gdzie obok właśnie takich tytułów jak Jedna bitwa po drugiej możemy zobaczyć norweską Wartość sentymentalną, Zwycięzcę Złotej Palmy, najnowszy film Jafara Panahiego.
Tak, no właśnie chciałam powiedzieć
o Tajny agent,
to był zwykły przypadek, te wszystkie tak autorskie filmy, o których nie zdążyliśmy już powiedzieć.
To ja tylko dorzucę w obronie kina amerykańskiego, że jednak rok, w którym dostajemy takie filmy jak Jedna bitwa po drugiej, Sorry Baby, Zniknięcia, technicznie rzecz biorąc Brutalista również w polskich kinach był w tym roku dostępny. Marty Supreme już się krai za horyzontem, film z tego roku, jeśli z kolei weźmiemy pod uwagę dystrybucję międzynarodową. To nie jest zły rok. To nie jest zły rok. W sensie mogą być 4 dobre filmy, ale jeśli to są takie filmy, to wystarczy.
No dobrze, słuchajcie, bardzo wam dziękuję. Musimy w którymś momencie postawić kropkę, chociaż myślę, że jeszcze moglibyśmy właśnie pochylić się nad tymi tytułami z tego kina autorskiego, w ten sposób może je określę, ale no właśnie, jeśli tutaj chociaż wymienimy te filmy, o których wspomnieliśmy, to myślę, że wystarczy. Bardzo wam dziękuję i tak cieszę się, że optymistycznie kończymy i że nie bardzo narzekaliśmy, ale właśnie dzieliliśmy się tymi dobrymi poleceniami. Daria Sienkiewicz, Jakub Popielecki, Maciej Satora, czyli Filmweb.pl, tutaj mocna reprezentacja, również Kanal Plus, również kilka innych tytułów, więc życzę wam też dobrego roku 2026. Jeśli chodzi o filmy, już kilka takich premier gorących tutaj nam się czai za rogiem, więc na pewno będziemy o nich rozmawiać również w magazynie filmowym. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję również za dziś. Patrycja Wanat, do usłyszenia.
To jest powtórka.
Cichuteńki przyszedł świt, a to świat cały biały, bielusieńki. Jakby kto świata skroń gładził chłodem białej ręki i powiedział szeptem doń, nic się nie bój, mój maleńki. Niech cię głowa już nie
cichu i powoli białym śniegiem nuci mu. Choćby dziś w tym jednym dniu pokój ludziom dobrej woli.
Reklama.
Barbara, bo ja muszę coś powiedzieć Mariolce.